Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie premierze, witam.
Dzień dobry, witam.
Nasze relacje z Ukrainą to już jest szorstka przyjaźń, można je tak nazwać?
Nie, to są bardzo realne relacje. Mm-hmm. Realne relacje, gdzie każdy z krajów dba o swój interes. To jest oczywiste, to jest, można powiedzieć, trójstron, jeśli chodzi o relacje międzynarodowe. Tak samo my musimy dbać o swój interes, chociaż wspieraliśmy i wspieramy dalej i będziemy wspierać Ukrainę w jej walce z Rosją, bo to jest w naszym interesie. W naszym interesie jest...
Wspierasz, tu już znak zapytania się pojawia, bo premier wczoraj w Polsacie mówił, że Polska nie przekazuje już żadnego uzbrojenia na Ukrainę.
No, panie doktorze, ale przekazaliśmy tego uzbrojenia naprawdę bardzo dużo.
Wspieraliśmy, będziemy wspierać.
No, wsparcie ma bardzo różne formy i na pewno my się od Ukrainy nie odwrócimy, bo nie odwrócimy się dlatego, że pokonanie Rosji w tej wojnie jest w naszym interesie. Rosja jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski, dla całego regionu, dla pokoju. W naszym interesie jest, żeby region był bezpieczny, żeby Polska była bezpieczna, dlatego im słabsza Rosja, tym to nasze bezpieczeństwo większe. I tutaj w tym sensie oczywiście ta wojna Ukraińców jest naszą wojną, ale niezależnie od tego my musimy dbać o nasze interesy, a w tym przypadku ten interes między Polską a Ukrainą nie jest zbieżny. W tym przypadku, czyli mówię o rolnictwie.
No ale jeżeli chodzi o uzbrojenie, premier powiedział, że nie przekazujemy żadnego uzbrojenia. Nie będziemy już tego robić, panie premierze? Możemy to twardo powiedzieć?
W tej chwili, tak jak pan premier powiedział, natomiast co będzie w przyszłości, oczywiście zobaczymy. Polska jest jednym z większych donatorów, jeśli chodzi o przekazywanie uzbrojenia dla Ukrainy.
Szczególnie w relacji do swojego PKB.
Tak jest. Realizujemy też zamówienia, no bo też poza tym, że
to również sprzedajemy.
Chociażby przecież był ogłoszony kontrakt na kraby dla armii ukraińskiej. One już realnie tam walczą w tej chwili na Ukrainie. Na pewno, jak mówię, nie oznacza ten dzisiejszy spór o zboże, nie oznacza, że my, tak powiem, zmieniamy front w tej wojnie.
Ale to, co oznacza to nie przekazujemy żadnego uzbrojenia? Bo to oznacza to, że dzisiaj tego nie robimy, ale równie dobrze jutro możemy przekazać, panie premierze, bo to jest bardzo istotne zdanie, myślę, dla naszych relacji z Ukrainą, dla tej wojny, dla miejsca Polski.
Panie doktorze, no oczywiście również w tym przypadku polski interes jest na pierwszym miejscu, więc my nie możemy też rozbroić polskiej armii, czyli nie możemy wyzbyć się tego uzbrojenia, które jest niezbędne dla naszego bezpieczeństwa. To jest zupełnie oczywiste. Tam, gdzie mogliśmy pozwolić sobie na przekazanie tego uzbrojenia, to zrobiliśmy. I tutaj jakby naprawdę byliśmy, można powiedzieć, bardzo hojni w tej sprawie.
Sam
miałem okazję uczestniczyć w rozmowach w czasie wizyty pana prezydenta Zełenskiego, ostatniej wizyty w Warszawie, w rozmowach rządowych. Pan prezydent Zełenski wielokrotnie dziękował na ręce pana premiera Morawieckiego za to wsparcie, za pomoc, również za tą pomoc militarną. Więc myślę, że tutaj naprawdę nie mamy sobie absolutnie z tej sprawy nic do zarzucenia.
Panie premierze, na początku roku Ministerstwo Aktywów Państwowych, czyli resort przez pana kierowany, przygotowywało razem z Ministerstwem Rozwoju wielki plan udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy. Do kosza ten plan można już rzucić?
Nie, jesteśmy przygotowani do tego. No, dzisiaj trudno mówić o odbudowie w momencie, kiedy Ukraina prowadzi cały czas wojnę i dzisiaj to raczej, tak powiem, proces rozwija się w przeciwnym kierunku. Codziennie słyszymy o kolejnych zniszczeniach, o kolejnych atakach rosyjskich. Dzisiaj pewnie nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak długo ta wojna jeszcze potrwa, jakie będzie jej zakończenie. Życzymy oczywiście Ukraińcom w tej wojnie powodzenia, ale dzisiaj, tak powiem, odbudowa Ukrainy to jest coś, co jest przyszłością. My jesteśmy tego gotowi.
Ale na tym właśnie na początku tego roku, Ukraińcy, to była przyszłość, a jednak Polska do tego
dlatego jesteśmy przygotowani, do tego zmierzam. Znaczy, chcę powiedzieć, że tu się nic nie zmieniło.
Ale nie zostaniemy wyłączeni z tego procesu?
A dlaczego mielibyśmy być
dlatego,
wyłączeni?
Że nasze relacje są inne mocno niż były w styczniu.
Panie redaktorze, naprawdę ja bym apelował też do wszystkich komentatorów, ale też do słuchaczy, żeby... żeby po prostu patrzeć na to wszystko bardzo realnie, prawda? To nie jest tak, że...
A to pytanie, czy rząd patrzy realnie?
Tak, patrzy bardzo realnie. Mogę naprawdę to Państwa zapewnić. Patrzymy na to naprawdę bardzo realnie. To, że my się spieramy w jakichś sprawach, niekoniecznie nawet bardzo ważnych, dla nas szczególnie ważnych, ale dla Ukraińców też, to nie znaczy, że nasze relacje już są zupełnie zimnowojenne w tej chwili. No tak nie jest. Tam, gdzie możemy współpracować, będziemy współpracować. Ja wierzę też w zdrowy rozsądek strony ukraińskiej. Wiem, że tam emocje często tak mocno buzują, ale wierzę w ten zdrowy rozsądek, chociażby w kontekście tych zapowiedzianych kroków odwetowych ze strony Ukrainy w stosunku do Polski, do wstrzymania importu z Polski, czy jakichś zaskarżeń do międzynarodowych organizacji.
Zaskarżenie to chyba jest faktem.
Nie ma sensu tego eskalować. My będziemy tak czy inaczej bronić polskiego rynku i polskiego rolnika, bo to jest zadanie polskiego rządu. No, my jesteśmy rządem polskim. Nie jesteśmy rządem ukraińskim czy jakimkolwiek innym, tylko jesteśmy rządem polskim i musimy dbać o polski interes. I tam, gdzie interes Ukrainy i Polski jest zgodny, tam działamy razem. Tam, gdzie polski interes zderza się z tym interesem ukraińskim, my bierzemy stronę Polski. To jest oczywiste. I tak będzie we wszystkich sprawach zawsze. I nasi ukraińscy partnerzy muszą też to zrozumieć i muszą dostrzec również to, że Polska, jak każdy inny kraj, ten swój interes musi zadbać.
Panie premierze, Rzeczpospolita pisze, że jeżeli w przyszłym roku nie będzie tarcz solidarnościowych czy mrożenia cen energii, wróci VAT na energię sumarycznie i cena wzrośnie nawet o 70% względem tej, którą...
Znaczy, my przede wszystkim, ja chcę powiedzieć tak, my udowodniliśmy przez cały okres naszych rządów, że jesteśmy rządem, który dba o interes Polaków. I nigdy nie zostawialiśmy Polaków w sytuacjach kryzysowych. I tu mogę Państwa też zapewnić, że jeśli takie zagrożenie będzie, o którym Pan Ratow w tej chwili mówi, to my będziemy oczywiście reagować i nie dopuścimy nigdy do tego, żeby cena energii w Polsce dla gospodarstw domowych była zaporowa, czyli żeby było to tak, że energia nagle stanie się dobrem luksusowym. Ja nie będę w tej chwili wróżył z fusów, bo tutaj się również zmieniają różnego rodzaju okoliczności.
A chodzi mi o poziom interwencji rządu. Przy jakim poziomie wzrostu będzie Pan chciał interweniować?
Że ceny energii, rynkowe ceny energii się bardzo mocno wahają. Jeśli spojrzymy na ten ostatni chociażby rok, ale one się często wahają nawet w krótszych okresach czasowych. To rzeczywiście te ceny są bardzo różne i dzisiaj już można powiedzieć, że ta prognoza o tych 70% to naprawdę jest księżycowa. Natomiast naszą ambicją jest, żeby ceny dla Polaków nie rosły. Powiem więcej. Ostatnio nawet doprowadziliśmy do tego, że są ceny w tym roku są niższe energii dla gospodarstw domowych niż w roku poprzednim, bo nie dość, że zamroziliśmy najpierw na poziomie roku poprzedniego, to w ostatnim czasie wprowadziliśmy bonifikatę. Rozporządzeniem pani minister Moskwy na to. Właściwie każde gospodarstwo domowe zaoszczędzi jeden rachunek rocznie na tym ruchu, więc pokazujemy, jesteśmy tutaj wiarygodni, że dbamy o te portfele Polaków i tak będzie również w przyszłości.
Panie premierze, przyszły rok będzie już po wyborach parlamentarnych, myślę, trochę sytuacja jest...
Panie redaktorze, ale wie pan co, trochę to jest krzywdzące, co pan mówi w tej chwili dla naszej formacji, ponieważ rządzimy 8 lat.
Ja też realnie, panie redaktorze, stosunki polsko-ukraińskie są realne.
Ale rządzimy 8 lat. Pokazaliśmy w ciągu tych 8 lat, że cykle wyborcze tak nie determinowały naszych działań proobywatelskich, dla obywateli. Że wielokrotnie wprowadzaliśmy te rozwiązania wyborcze, nie w kampaniach wyborczych, czy nie dlatego, że je zapowiedzieliśmy w kampanii wyborczej, tylko w ciągu naszych rządów uzupełnialiśmy nasze programy społeczne, o dodatkowe elementy. Tam, gdzie możemy sobie na to pozwolić, a dzięki dobrej kondycji finansów publicznych, co też jest naszą zasługą, możemy sobie na to pozwolić, tam zawsze wspieramy obywateli. I tak będzie również w tym przypadku.
Czyli nie będzie drastycznych podwyżek cen energii w przyszłym
roku? Nie będzie drastycznych podwyżek cen energii.
A drastyczne to są o 30%, 20%? Chodzi mi o to, jaki pułap jest tym, które pan premier zauważa za drastyczny.
Szanowny panie redaktorze, Polacy nie odczują tego w ten sposób, jak odczuwają społeczeństwa zachodniej Europy, gdzie te skoki cen energii były rzeczywiście ogromne i dotknęły bardzo wielu ludzi.
Panie premierze, to teraz o referendum zapytam. Jedno z tych pytań, które pana obszaru zainteresowań dotyczy przede wszystkim, czyli kwestia prywatyzacji, a dokładnie to jest ujęte w pytaniu referendalnym jako wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw. Pana rywal w Białymstoku, czyli Krzysztof Bosak, jedynka Konfederacji w tym samym okręgu, co pan premier, mówi, że powinno być jakieś rozróżnienie na spółki strategiczne i wszystkie pozostałe, że jest masa takich drobnych państwowych przedsiębiorstw, które co najwyżej mogą być przechowalnią kadry, jego zdaniem, ale dawno powinny być prywatyzowane. Zdaniem pana premiera, nic nie powinno wychodzić z ręki państwa, co w tej ręce dzisiaj jest?
Najlepiej, żeby nie wychodziło i taką politykę stosujemy. Oczywiście no, jest cały obszar takich firm, gdzie Skarb Państwa ma na przykład 1% czy 1,5% udziału. Nie ma żadnego wpływu, więc tutaj oczywiście pewnie jakieś działania można podejmować, ale...
To nie zablokuje też takich ruchów w referendum?
Nie, znaczy referendum mówi bardzo wyraźnie o strategicznych spółkach Skarbu Państwa. One są bardzo mocno określone. To są rzeczywiście te spółki, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo przede wszystkim, energetyczne i każde inne. Firmy zbrojeniowe, banki, prawda? Więc te najważniejsze polskie firmy, one muszą pozostać w ręku państwa. I spór dotyczy oczywiście tych spółek, a nie tych, o których pan rektor tutaj powiedział, nie tych drobnych, małych, prawda? Bo nasi konkurenci z Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko, szerzej również od Hołowni z Polski 2050 mówią o tym dzisiaj bardzo wyraźnie, że chcą te największe strategiczne polskie spółki prywatyzować.
No to mówił, że
ale chyba pan Kobosko też mówił o tym również, ale o tym rzeczywiście przede wszystkim mówią politycy Platformy Obywatelskiej, tej dominującej partii opozycyjnej. Jej eksperci zapowiadają chociażby wyprzedaż Orlenu, który jest rzeczywiście gwarantem polskiego bezpieczeństwa. Dzisiaj myślę, wszyscy Polacy tankując w stacjach benzynowych rozumieją, na co się to przekłada. W związku z czym tego na to się zgodzić nie można i tutaj one dzisiaj, te firmy są chronione przez ustawę o zarządzaniu mieniem państwowym, która już dzisiaj powoduje, że sprzedaż tych firm jest, no można powiedzieć, utrudniona, pomysł na prywatyzację, ale chcemy zabezpieczyć to w bardzo mocny sposób właśnie poprzez to pytanie referendalne, bo wiemy, że nasi konkurenci polityczni mają tego typu ciągotki. No w ciągu ostatnich, tych 8 lat, ostatnich swoich rządów, przed 2015 rokiem, 1200 transakcji zbycia firm albo udziałów w tych firmach, 60 miliardów złotych tamten rząd wziął z prywatyzacji. No i zresztą 60 miliardów złotych, które się rozpłynęły, które właściwie nie zapracowały na jakiś rozwój Polski. No, do powrotu do tej polityki po prostu być nie może.
To panie premierze, tutaj stawiamy przecinek. Za chwilę wracamy do rozmowy w internetowej dogrywce. Na sprawie kończymy radiową część programu. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, jest gościem dzisiaj na sprawie. Dziękuję panie premierze.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy też słuchaczom Radia Plus.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, cały czas jest z nami. Panie premierze, pół roku temu mniej więcej mówił pan, że zrobi wszystko, żeby przepisy pakietu Fit for 55 nie weszły w życie. W zasadzie mówił pan, zrobimy, polski rząd zrobi, tłumacząc, że są to obciążenia ponad miarę. Czy udało się to zrobić? Czy uda się to zrobić? Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ten pakiet? Bo to jest masa elementów złożona dosyć.
No, jesteśmy tutaj, można powiedzieć, w sporze z Komisją Europejską, z Unią Europejską, mówiąc nawet szerzej, w tej sprawie, ponieważ jest taka próba wepchnięcia tych przepisów dla Polski nie do przyjęcia, właściwie nie do udźwignięcia. No, już obiektywnie rzecz biorąc, bo to nawet nie chodzi o naszą wolę, tylko chodzi o możliwości nas jako polskiego państwa, polskiego społeczeństwa, zbyt wielkie obciążenia, które to za sobą prowadzi. Jesteśmy w sporze, jest próba narzucenia większością głosów tutaj tych rozwiązań. My stoimy na stanowisku, że te rozwiązania dotyczące dodatkowych obciążeń fiskalnych, chociażby opłat za emisję CO2 w zakresie komunikacji, czyli skorzystaniu z prywatnych aut, czy w mieszkalnictwie, czyli opłaty za CO2, za emisję z domów mieszkalnych, z mieszkań, że to powinno być wprowadzane jednomyślnie i oczywiście wtedy nasz sprzeciw byłby skuteczny. Jest próba narzucenia nam tego większością głosów.
Efekt, panie premierze?
Ten spór jest cały czas trwa. Znaczy, no, te rozwiązania...
Zrobimy wszystko, czy widzi pan perspektywę zablokowania?
Panie Zorze, to jakby będzie zależało również od naszej pozycji w Unii Europejskiej. Znaczy, jeśli wygramy wybory, jeśli potwierdzimy nasz mandat, no dzisiaj jesteśmy 3 tygodnie przed wyborami, więc w natury rzeczy wszyscy czekają na rozstrzygnięcie wyborcze. Przecież wszyscy mają doskonałą świadomość, że nasi konkurenci polityczni, Platforma Obywatelska i jej, tak powiem, sojusznicy, to są partie, które wykonają każde polecenie ze strony Brukseli, niezależnie od tego, czy ono jest w polskim interesie i czy nie będzie powodować, że polskie społeczeństwo będzie biednieć.
Z KPO na przykład rok temu byliśmy rok przed wyborami i też środków z KPO nie udało się odblokować.
Szanowny panie redaktorze, no bo to jest właśnie ten element nacisku na na Polaków, szantażu wobec Polaków, żeby wybrali tych...
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Żeby, znaczy jest to szantaż wobec Polaków, żeby wybrali tych, którzy będą dla Europy wygodni. A wygodni dla Europy są ci, którzy zgadzają się na każde, nawet największe głupoty, które tam powstają, które godzą polski interes, ale z zasady, co do zasady, ale trzeba wszystko przyjąć.
Na wiele tych elementów polski rząd się zgodził.
Tam się zgadzaliśmy, gdzie sobie mogliśmy, że tak powiem, gdzie z naszej kalkulacji wynikało, że w imię, że tak powiem, układania dobrych relacji z naszymi partnerami europejskimi, pokazania dobrej woli z naszej strony, możemy się zgodzić. Natomiast no, są takie sprawy fundamentalne, które się zgodzić nie możemy, jak chociażby relokacja uchodźców, ale również właśnie zasadnicze, zasadnicze elementy Fit for 55. Natomiast mówię o relokacji uchodźców. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje pewien mechanizm. No, są pewne próby narzucenia pewnych rozwiązań w Polsce, które godzą w polski interes i godzą w interes Polaków. I niezależnie od wszystkiego my tego nie przyjmujemy. Nasi konkurenci polityczni by to przyjęli. Oni pokazali, że oni przyjmują wszystko. W związku z tym gra dzisiaj jest dzisiaj gra po stronie europejskiej na obalenie naszego rządu. Pan powiedział o KPO. To jest właśnie dla mnie absolutnie koronny przykład. Kiedy Donald Tusk dzisiaj mówi, jak wygram wybory, to pojadę i odblokuję to właściwie natychmiast, to pokazuje tak naprawdę, o co w tej sprawie chodzi. No, chodzi właśnie o to, żeby w ten sposób Polaków, że tak powiem, zachęcić do głosowania na tych,
ale to nie zliczył na kolana przed Europą. Przedstawicieli rządu Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili, kiedy to nie odblokują KPO. To już było też tyle różnych dat padało, że jak coś się wydarzy, to odblokujemy KPO. To od półtora roku już takich terminów co najmniej.
Można nam zarzucać oczywiście, że chcemy układać te nasze relacje z Europą na zasadzie partnerskiej i na zasadzie przyjęcia, że obie strony mają dobrą wolę. Dzisiaj już wiemy, że tak nie jest. Dzisiaj już wiemy, po wypowiedzi chociażby Manfreda Webera, który wyraźnie pokazał, że polski rząd jest traktowany jako wróg. Czy de facto Polska dzisiaj jest traktowana jako wróg instytucji europejskiej?
Jest tych, po prostu konkurencją polityczną.
Co innego jest konkurencja polityczna, co innego jest wróg, którego trzeba zwalczać. No, takie słowa padły. Nie padły słowa o rywalizacji, o dyskusji, o sporze, tylko o zwalczaniu. No więc jeśli się kogoś zwalcza, no to się go zwalcza wszelkimi dostępnymi metodami. Również takimi jak blokowanie całkowicie nieuzasadniony sposób pieniędzy z KPO. I jest to szantaż wobec wszystkich Polaków. To nie jest coś, co uderza w nas jako Prawo i Sprawiedliwość, czy w nas rząd. To uderza we wszystkich Polaków, bo Polacy są dzisiaj traktowani jako zakładnicy tej obsesji, która jest dzisiaj w Europie. Obsesji budowania Europy na fundamentach, które no, są wbrew zdrowym rozsądkowi.
Komisja Europejska bierze Polaków na zakładników?
Przy okazji KPO tak jest dokładnie. Właśnie dokładnie tak, bierze Polaków na zakładników, chcąc zmusić ich, przedstawiając pistolet do głowy, zmusić, wybierzcie Platformę Obywatelską, partię wygodną biurokratom europejskim, która będzie zgadzała się, Tusk i Platformą Obywatelską będą się zgadzali na wszystko, co tam zostanie zadekretowane, co zostanie zażądane.
To ten wątek zamknijmy. Jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Senat odrzucił w całości ustawę o 70 miliardach złotych gwarancji Skarbu Państwa dla NABE. Możliwa jest jeszcze decyzja Sejmu tej kadencji, jeżeli chodzi o stanowisko Senatu. Jeżeli nie przed wyborami, to może po wyborach.
Znaczy,
w 2019 roku było posiedzenie Sejmu po wyborach.
Być może. Znaczy ja nie wiem, w tej chwili z tego co wiem nie ma żadnej decyzji, żeby posiedzenie Sejmu się odbyło. Ja bym sobie tego bardzo życzył osobiście, ponieważ projekt NABE jest projektem strategicznym dla polskiej gospodarki, dla Polski w ogóle, bo decyduje o polskiej przyszłości polskiej energetyki, bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast ta decyzja Senatu pokazuje no, absolutnie skrajną nieodpowiedzialność opozycji, bo to przecież głosami opozycji polskiej, ale w większości senackiej, czyli Paktu Senackiego, Platformy Obywatelskiej przede wszystkim, ten projekt odrzucono. Z jednej strony mają buzie pełne, usta pełne nawoływań do przyspieszenia transformacji energetycznej, do odchodzenia od węgla. Z drugiej strony projekt, który właśnie pozwala na tą transformację energetyczną, ale taką uporządkowaną, sensowną, taką, która nie będzie godzić Polaków i nasze bezpieczeństwo, odrzucają ten
projekt. Jest szansa czy nie, że Sejm dziewiątej kadencji
rozwoju. To jest pytanie do mnie. No to jest, nie ja decyduję o zwoływaniu Sejmu.
Pani marszałek, jeśli będzie, jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, tak jak premier.
Taka możliwość. Oczywiście dzisiaj w tym momencie kampanii wyborczej, której jesteśmy, no wydaje mi się, że zwoływanie Sejmu jest bezcelowe. Natomiast słusznie pan redaktor powiedział, że może się takie posiedzenie odbyć również po wyborach. Nie wiem, jakie
będzie
ono...
Będzie ona apelowała do marszałek Sejmu?
Nie, nie będę to tylko chodzi o apelowanie, znaczy to apelowanie to jest takie czymś pod publiczkę. My oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie z panią marszałek i w ogóle ze sobą jako
sugeruje pan premier, żeby to się zdarzyło.
Już nie będę pani marszałek sugerował, pani marszałek sama wie co ma robić i nie
pan, jak rozumiem, zna argumenty za istotnością tych rozwiązań.
Jest to istotne, mamy wszyscy świadomość tego, że to jest bardzo istotne. Szkoda, że opozycja nie ma takiej świadomości, albo powiem inaczej, ma świadomość tego, ale działa na zasadzie im gorzej, tym lepiej. Czyli działa na takiej zasadzie, im bardziej się uda zaszkodzić Polsce, tym oni uważają, że to jest lepiej. No,
Nie wszyscy po wyborach?
Panie doktorze, jak się będzie mogło odbyć, to się odbędzie na pewno. Natomiast jak mówię, no to o tym będzie decydowała pani marszałek.
Oczywiście. Pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier, był gościem Cena Sprawy. Bardzo dziękuję panie premierze za rozmowę. Jeszcze dobrego dnia. Państwu dziękuję za uwagę. Udanego dnia.
Radio Plus. Sedno sprawy.